skazany na dialog.
Kłaniał się Państwu Łukasz Kazimierczak. Wczoraj tutaj przez okno wpadało piękne słońce, reklamowałem je wieczorem. Wcześniej było pięknie, teraz jest zdecydowanie chłodniej, zdecydowanie bardziej szaro, tak typowo czerwcowo. Rozmawiamy dziś o dialogu, skazani na dialog, a w roli skazanych Jarosław Lang, szef Wielkopolskiej Solidarności oraz Jacek
Witam
Siński.
Witam pana, witam państwa.
Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Dzień dobry państwu. Dzień
witam. Dobry. Oficjalnie. Miałem przygotowaną już taką zapowiedź, wszystko wskazywało na to, że w dniu wczorajszym rząd ogłosi wysokość płacy minimalnej, tymczasem punkt tego posiedzenia nie przewiduje. Niestety spadło to z porządku obrad rządu, ale mimo wszystko pytanie jest istotne i ważne i pewnie się tutaj panowie ze sobą nie do końca zgodzicie. Jaka powinna być ta płaca minimalna? Szefowa resortu pracy proponowała, żeby to było 150 zł podwyżki, a Ministerstwo Finansów mówi nie, to za dużo. Jestem ciekaw, co na ten temat Solidarność. Podejrzewam, że powiecie, że to jeszcze za mało.
No tutaj sytuacja jest rzeczywiście dość jednoznaczna. Patrząc z perspektywy oczywiście rządu, mamy tutaj tą dychotomię, bo z jednej strony mamy ministra finansów, z drugiej strony panią minister rodziny, pracy i polityki społecznej i te oczywiście rozmowy trwają, ale to jest ich świat, ich ogródek i ich decyzja. Poczekamy w sensie partnerzy społeczni, którzy funkcjonują w ramach dialogu społecznego. Poczekamy na ostateczną propozycję. Natomiast dla Solidarności rzecz jest ważna taka i powiem o tym, o czym już mówimy od wielu, wielu lat. Dla nas byłoby idealnie i taki jest kierunek i taka jest propozycja nasza, zresztą takie złożyliśmy też propozycje legislacyjne, żeby nie dyskutować co roku o poziomie minimalnego wynagrodzenia, tylko doprowadzić do sytuacji, w której minimalne wynagrodzenie będzie osiągało 50% średniego wynagrodzenia.
W tej chwili jest około 47% i mniej więcej.
W tej chwili jest mniej, natomiast fakt faktem, byłaby to najlepsza sytuacja, bo wtedy automatycznie wiedzielibyśmy, jaki jest poziom
co roku
minimalnego
do
i byłaby tylko waloryzacja do
50%. Jest stanowisko Lewiatana, ekspert Lewiatana Jeremi Mordasewicz w dniu wczorajszym przysłał do mediów takie oświadczenie, w którym mówi, że te 2250 zł, które proponuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, długa nazwa, ale zawiera wszystko, mówi, że to jest za dużo, że ta płaca powinna wzrosnąć mniej więcej o tyle, o ile ustawowo, zgodnie z przepisami, powinna wzrosnąć w relacji do wzrostu cen za towary, usługi itd., itd., czyli 2217 zł. No, niby różnica niewielka, 2250, 2217, ale pewnie to mimo wszystko są miliony złotych. Pańskie stanowisko w tej sprawie.
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan jest dobrowolnie rzeszony w Konfederacji Lewiatan, ale zdarza się, że mamy odrębne opinie. Ja uważam, że na pewno ustalenie stałego mechanizmu ustalania płacy minimalnej jest dobre, bo powoduje mniej konfliktów nawet w samym rządzie, chociaż akurat takie różnice zdań między ministrami odczytuję bardzo pozytywnie. To znaczy, że nie ma jednego dyktatora, jak to się zdarzało w poprzednich latach, mimo tego, że mówiono inaczej. I jest twórcza dyskusja między ministerstwami, bo Ministerstwo Finansów jest odpowiedzialne jednak za cały budżet kraju, wzrost gospodarczy. Dlatego rozumiem tutaj te rozbieżności. Generalnie polska gospodarka, w szczególności Wielkopolska, jest w takiej sytuacji, że rozmowy w Wielkopolsce o minimalnej pensji są w zasadzie nie na miejscu, bo nie sądzę, że ktokolwiek w Wielkopolsce zatrudniał na takich płacach, ale jak obserwujemy zarówno Polskę, jak i inne kraje europejskie, to w ramach kraju występują bardzo duże różnice w płacy, tej średniej. Więc ja zawsze od, nie wiem, 10, 15 lat, czy 20 nawet, jak zajmuję się działalnością społeczną, to uważałem, powinny być również płace minimalne ustalane regionalnie. Dlatego,
czyli nie w skali makro, ogólnopolsko, tylko
mechanizm może powinien być. Ja w szczegółach nie podam rozwiązania. Ale to jednak różnica w płacy minimalnej czy średniej Wielkopolsce jest zupełnie inna niż na przykład na Mazurach, prawda? W tamtym województwie.
Ale też jest inna siła nabywcza tych pieniędzy, inne ceny towarów, usług.
Tutaj muszę się jednak odezwać, tak, panie prezesie, bo ja do końca tylko jedno zdanie a propos tych informacji, bo radiosłuchacze też muszą, myślę, że mieć świadomość tego, jak rzeczy się mają, ale oni mają dlatego, że przecież niektórzy pracują w takich branżach, o tym chcę mówić. Oczywiście Wielkopolska jest zamożna, mamy tutaj rynek pracownika, ale mamy też przeogromna ilość pracowników, którzy rzeczywiście otrzymują tylko minimalne wynagrodzenie. Jacy to są pracownicy? Oczywiście nie ci, którzy pracują w przemyśle, być może już nie ci, którzy dzisiaj pracują, być może w handlu, ale mamy przede wszystkim pracowników w jednostkach budżetowych, w zakładach budżetowych, w instytucjach kultury, tysiące ludzi, którzy otrzymują właśnie minimalne wynagrodzenie.
I tu się dusza związkowca odezwała w takim razie. No tak. Ja jeszcze jedną rzecz bym chciał dodać, bo ta podwyżka płac, tym płacy minimalnej, na to zwracał uwagę ekspert Lewiatana, powinna być jednak związana ze wzrostem wydajności pracy. Czy to jest rzeczywiście dobry kierunek, żeby ona była sztywno ustalona, czy jednak nieelastycznie dostosowana do tego? Bo jeżeli firmy przestaną być wydajne w tym momencie, no to siłą rzeczy jest szansa na to, że może jednak pojawić się dzisiaj rynek pracownika, a za chwilę może pojawić się większe bezrobocie, bo nie będą tak konkurencyjne na rynku.
Jasne, tutaj te trzy elementy są bardzo znaczące. Z jednej strony poziom wynagrodzenia, z drugiej strony wydajność. No i z trzeciej strony tą sytuację dotyczącą bezpośrednio warunków pracy pracownika. No myślę sobie tak, oczywiście my nie chcemy łączyć w taki sposób bezpośredni minimalne wynagrodzenie z wydajnością, bo to nie jest ten kierunek funkcjonowania. Myślę, że i to nie jest, patrząc nawet z perspektywy ekonomii, to nie jest dobre rozwiązanie. My tutaj mówimy o sytuacji, w której trzeba spojrzeć z perspektywy globalnej na poziom wynagrodzeń w Polsce, a przypomnę, przecież mieliśmy do czynienia jeszcze ładnych parę miesięcy temu, kiedy po raz pierwszy otworzyliśmy tą książkę Morawieckiego, gdzie mieliśmy tutaj informację dotyczącą sytuacji w Polsce, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o wynagrodzenia. I tam w sposób bezpośredni mówi się o tym, że problemem dla Polski jest właśnie minimalny, mały poziom wynagrodzeń. Wręcz wskazuje się na tą kwotę około 2,5 tysiąca złotych jako ta kwota, która wówczas dotyczyła przeogromnej ilości pracowników i dotyczy w jakiejś tam części pracowników, więc myślę, że to jest problem bardziej tego typu. To jest problem naprawdę pracowniczy i społeczny.
Na pewno wynagrodzenia w Polsce są generalnie za niskie. Ja tutaj nie myślałem w swojej wypowiedzi o pracownikach kultury, bo reprezentuję Związek Pracodawców, nie pracodawców kultury i innych konsumentów
pracodawców
budżetu.
Pracodawców i to z założenia
pracodawców przedsiębiorców. Nie tylko prywatnych, bo i również i spółki Skarbu Państwa, ale przede wszystkim pracodawców, którzy są przedsiębiorcami. Więc z tego punktu widzenia
patrzę. Kultury to nie przedsiębiorstwo.
No właśnie, tak, także dlatego nie, to być może jeśli chodzi o instytucje kultury, czy budżetowe, czy samorządowe, to nie powiem, że być może powinna być jeszcze inna regulacja. Na pewno przez całe prawie 30 lat byliśmy bardziej gospodarką przetwórczą, odtworzeniową. I na pewno polityka rządu idzie we właściwym kierunku, aby z kilograma eksportu czy produkcji polskiej było więcej. Ale od czego to zależy? To zależy od tego, jakie mamy uzbrojenie środowiska pracy, maszyny. Po prostu jeśli pracownik, czy umysłowy, czy jakiś fizyczny operuje na wysokich technologiach, w których jest zainwestowane dużo myśli technicznej, to kilogram jego produkcji eksportu jest droższy. Ale żeby to było, no to muszą być wielkie inwestycje. No mamy przykład produktu niemieckiego eksportu, a polskiego, czy podobnych. Także na pewno w tym kierunku byśmy iść, ale nie jesteśmy w tym miejscu. Na pewno, jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, gdzie bezrobocie jest niższe od 2%, no to pracodawcy, którzy chcą utrzymać swoich pracowników na tych stanowiskach, muszą płacić więcej niż 2,250 czy nawet 2,300. No to w ogóle nie ma czym mówić.
Panów proponuję, zostawmy na razie temat płacy minimalnej. Na pewno do niego kiedyś wrócę, bo mnie kusi i w ogóle zarobków. Natomiast dziś głównym tematem naszego spotkania są wybory władz regionalnych NSZZ Solidarność, także w regionie Wielkopolska. Panie przewodniczący, kiedy u was będą wybory? Do końca czerwca muszą się odbyć.
Wybory dokładnie odbędą odbędą się 26, 27 i 28 czerwca.
To wcelowaliście się historycznie.
Tak, dlatego, że mamy taką uchwałę naszego walnego zebrania delegatów, już wcześniej oczywiście wiele, wiele lat temu podjętą, gdzie właśnie zjazd wyborczo, sprawozdawczo-wyborczy jest w tym terminie i my go organizujemy zgodnie oczywiście z przyjętą wcześniej uchwałą. I w tym roku właśnie to tak wypada.
Dobrze, to w takim razie przejdźmy do konkretów. Piastuje pan swoje stanowisko już trzecią kadencję.
Tak.
No i tak, i teraz jest taki moment, kiedy warto zadać to pytanie. Mówi pan dziękuję, wystarczy czy nie? Mam jeszcze dużo do zrobienia.
No tutaj decyzja jest w tej sprawie, natomiast jednoznaczna, natomiast bardziej tutaj chodzi o to, co tak
jednoznaczna
naprawdę...
Jednoznaczna tak,
natomiast bardziej chodzi o to, co tak naprawdę udało się w tej kadencji zrobić, a co tak naprawdę jest do zrobienia jeszcze przez kolejne lata.
Dobrze, to zaraz oczywiście będziemy o tym rozmawiali. Jacek Siński dziś w roli trochę recenzenta. Namówiłem pana na to, żeby pan... Tylko teraz takie pytanie. Czy pan stoi bardziej z boku, czy po przeciwnej stronie barykady? Może zapytam właśnie, jak się pan pozycjonuje jako opozycjonista, jako pracodawca wobec władz regionalnych Solidarności, czy życzliwy właśnie recenzent?
Ja zawsze w swojej długiej pracy, a w tym roku minimum 48 lat pracy zawodowej, dokładnie, twórczej, zawsze i w tamtym ustroju, i w tym, zawsze uważałem, że zresztą mogę tu nawiązać do Jana Pawła II, do jego dwóch encyklik Rabolis Exercitis Centesimus Annus, gdzie wyraźnie Jan Paweł II zwraca uwagę na miejsce związków zawodowych, również związku pracodawców. Także wydaje mi się, że w tej części świata, w której my żyjemy,
nie jesteśmy
w Europie,
po przeciwnej stronie barykady.
Nie jesteśmy po przeciwnej stronie. Ja powiem, że poprzez moją działalność społeczną w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego poprzedniej i obecnie w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego zawsze doceniałem i zawsze, mogę powiedzieć, znajdowałem porozumienie ze związkowcami, z organizacjami związkowymi, również tutaj z panem przewodniczącym Lange, bo wydaje mi się, że co można powiedzieć również o związkach zawodowych, że w ostatnich 15-20 latach przeszły
ewolucji.
Większość z nich wielką ewolucję.
Metamorfozę nawet bardziej.
Taką pozytywną ewolucję, że nie upierają się. Ja mówię o organizacjach, powiedziałem, to mówię z szczebla wojewódzkiego czy regionalnego. Przy swoich postulatach zauważyłem taką tendencję, że im zależy też na pomyślności firm. Na pomyślności firm, prawda? Więc dlatego i z takim dialogiem się spotkałem. Wydaje mi się, że to jest przyszłość związków zawodowych, żeby oczywiście stojąc po stronie pracownika, patrzyli również na kształt, całokształt branży czy firmy, której dotyczy określony problem, bo po innej, po drugiej stronie występują nienormalności, wypaczenia, to nieładne słowo z poprzedniego okresu, ale ale chodzi o to, że jaka jest sytuacja generalnie w ostatnich, nie wiem, 30 latach na 20 złych informacji o pracodawcach w roku znajdujemy dwie albo jedną informację o pracownikach, którzy są oszustami, złodziejami, oszukują swojego pracodawcę, a w czasach internetu to już jest tak proste, że jakbym tu, może w tym radiu też mówiłem, proszę odpowiedzieć dla słuchaczy, może takie pytanie. Kiedy Polacy najwięcej robią zakupów w internecie? Na pewno logiczne by było, no tak, w sobotę zastanawiam się, kiedy to zrobić, w niedzielę siadają do komputera i dokonują zakupu. Nie, nieprawda. W poniedziałek do godziny 12. Czyli przychodzą do pracy i pierwsze co robią, przemyśleli sobie troszkę temat i wtedy robią zakupy.
Czyli źli pracownicy? Tak mam rozumieć ten przekaz.
Tak, i to nie 10%. To kilkadziesiąt procent. Takie badania są. No, ale nie tylko Polacy, bo w innych sytuacjach tak samo jest.
Chyba ma pan ochotę powiedzieć, panie przewodniczący.
Nie, oczywiście o tej relacji trzeba powiedzieć, bo przecież tutaj radiosłuchacze słuchają i wydawać by się mogło, wszyscy pewno myślą, no tak, tutaj się pewno umówili na dobry tekst. Szanowni państwo, jest tak.
Nie było takiej umowy.
Że nie było umowy, to jest jedno, ale ja chcę powiedzieć rzecz ważną. Na pewno różnimy się w poglądach, bo pomiędzy pracodawcami i organizacjami pracodawców, a Solidarnością, oczywiście istnieje ta dychotomia, mamy inne wyobrażenie o pewnych rzeczach i inaczej ujmujemy rzeczy. Ale tutaj w Wielkopolsce, i to chcę powiedzieć, zdarzyło się tak, i to jest piękne, że zarówno po stronie pracodawców, jak i po stronie Solidarności są ludzie na różnych poziomach. Oczywiście mówię tutaj o organizacjach, mówię o zarządzie regionu, mówię o organizacji pracodawców, którzy przede wszystkim dbają o jednej rzeczy, o dobry styl rozwiązywania problemów. Mhm. I o to, żeby szukać rzeczywiście dobrego kompromisu.
Czyli, że nie po nas,
i to jest ważne. Co to oznacza? Oznacza to dokładnie tyle, że potrafimy razem robić różnego rodzaju projekty również europejskie. Razem funkcjonujemy w ramach oczywiście różnych przedsięwzięć wspólnie, ale i też, kiedy są problemy, próbujemy szukać dobrego rozwiązania.
Rozmawiamy, to jest ważne.
Proponuję, żebyśmy trochę o konkretach porozmawiali. Kiedy rozpoczynał pan trzecią kadencję, mówił pan, że największe problemy występują w tych dużych zakładach pracy. Markety przede wszystkim tam się pojawiały. Oczywiście to też ewoluuje jak wszystko, o czym my mówimy. Pewnie te cztery lata wystarczą, bo cztery lata, prawda, kadencja trwa, wystarczą. Wtedy na tapecie był Lidl, doszedł teraz Volkswagen, też to był jeden z większych protestów, pewnie można tak go nazwać. I ta diagnoza rzeczywiście w tej kadencji się sprawdziła, że to te duże biznesy, duże przedsiębiorstwa były ogniskiem największych problemów pracowniczych.
Państwo, no to jest tak, że to jest zawsze jak gdyby pytanie, z którym mam duże kłopoty. Dlaczego? Dlatego, że tak, na poziomie regionu Wielkopolska mamy prawie 500 organizacji. Tych przeogromnych, takich, w których uzwiązkowienie jest przeogromne. Tak, na przykład w firmie Volkswagen, gdzie pracuje no, prawie 11 tysięcy pracowników i mamy powiedzmy około 7 tysięcy członków związku. I są też oczywiście małe firmy, gdzie pracuje 100 czy 150 pracowników i to związkowienie jest oczywiście proporcjonalnie mniejsze. Ale w wielu miejscach, w wielu branżach, w różnych zakładach pracy mamy oczywiście kłopoty. I to kłopoty te, które pojawiają się na styku różnych rzeczy. Kwestii dotyczących wynagrodzeń, kwestii warunków pracy, kwestii dotyczących spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych i tysiące różnych problemów. Tutaj można by mówić o różnych kłopotach, i rzeczywiście tylko jest pytanie, o której firmie, o której branży powinienem mówić.
Tak naprawdę to jest, się w każdej branży to, praktycznie znaleźć.
Tak, dokładnie tak, w każdej branży. Proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj wygląda sytuacja, kiedy spojrzymy na oświatę, tą wielką branżę, gdzie mamy przeogromną ilość pracowników. Tam rzeczywiście mamy kłopoty z poziomem wynagrodzeń. Mamy zmianę, bo przecież jest wprowadzana nowa reforma i z tym mamy duże kłopoty. Podobna służba zdrowia. Tutaj mamy przeogromne problemy również w służbie zdrowia. Mamy też handel, gdzie tutaj te ograniczenie pracy w handlu, byśmy włożyli przeogromny wysiłek, żeby ograniczyć pracę w niedzielę w handlu, ale też mamy problem relacji z pracodawcami właśnie w handlu. Pan wspomniał o Lidlu, rzeczywiście bardzo trudny pracodawca, z nim naprawdę trudno było rozmawiać i to jest pracodawca, który myślę, że nie rozumie dokładnie dialogu społecznego tak, jak my to rozumiemy. On ma inne wyobrażenie i myślę, że do dzisiaj jest to duży kłopot. I tak jakbym wymienił poszczególne inne branże i zakłady, naprawdę są różnego rodzaju problemy.
Faktycznie są pracodawcy, którzy nie rozumieją tej istoty dialogu społecznego w tym obecnym kształcie, formacie.
Jak mówimy już, ta nazwa została wymieniona.
Oczywiście.
To mogę powiedzieć, że z takich, nie podam nazwy, wobec powyższego mogę o tym mówić. Często w takich strukturach firm międzynarodowych jest sytuacja dosyć trudna, ponieważ zagraniczny właściciel stawia często wobec polskiego managementu Polaków, którzy zarządzają, to tak wygórowane zadania, że ten polski menadżer nie może podołać nim, ale dostaje takie określone wymagania i próbuje je spełnić, prawda? Bo jak nie, to na tych stanowiskach łatwo pozyskać innych za duże pieniądze. Więc te osoby, które właśnie które są menadżerami, dyrektorami, prezesami tych właśnie firm, takich jak właśnie podaliśmy Lidl, mają bardzo trudne zadanie.
Czy oni są pośrednio tylko winni, tak?
To są pośrednio winni tylko temu, co tu się dzieje, prawda? Bo ja spotkałem właśnie przy okazji nawet takich tej dyskusji o wolnych tych niedzielach bez pracy, to kiedy sklepy nasze były zamknięte, to oczywiście wielu małych i średnich polskich firm mówiło, Naprawdę, a dlaczego tylko zamykany jest połowa niedzieli, a nie wszystkie? Ponieważ my w Wielkopolsce, w Poznaniu nie mamy ludzi do pracy. Rodzina moja musi w niedzielę pracować a nie chciałaby. A musi, bo po prostu nie ma ludzi. To samo mówią ci polscy menadżerowie tych wielkich firm. Mówią, że dostają zadania, a też nie mogą wypełnić tych wszystkich stanowisk, więc taka jest sytuacja dosyć specyficzna tych właścicieli zewnętrznych, czy nieraz nawet i finansowych właścicieli, że oni stawiają określone wymagania.
No tak, to jest. Zaraz wrócimy też do tego konkretnego przypadku. Pewnie dosyć mimo wszystko zaskakujące były tak duże problemy tych jednostek, nazwijmy to, szeroko rozumianej sfery publicznej. Bo mamy z jednej strony budżetówkę, czyli rzeczywiście oświata, służba zdrowia, ale też jednostki kultury podległe samorządom. Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta. Spotkaliśmy się przecież na korytarzu Urzędu Miasta wtedy, kiedy pracownicy...
Szanowni Państwo, no to jest przeogromny problem. Dlatego, że my mamy swoje doświadczenie zarówno na poziomie miasta Poznania, bo to
przecież
była dramatyczna historia. Myśmy jedną noc spędzili w urzędzie, w gabinecie pana prezydenta. Mieliśmy bardzo twarde rozmowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczącym właśnie tej sfery, czyli pracowników...
Pan marszałek szedł niemalże w zaparty.
I to też były dosyć trudne chwile i trudne momenty. Oczywiście ważne jest to, co bym chciał powiedzieć. Jest tak dlatego, że sytuacja finansowa, mówię o poziomie wynagrodzeń tychże pracowników, jest dramatyczna. To są ludzie, którzy dostają na rękę po 1800, 1900, 2000 złotych. Już nie mówię, że to są pieniądze, które są bardzo niegodziwe. W tym znaczeniu oczywiście, że trudno przeżyć miesiąc. No przecież ludzie, którzy pracują w pomocy społecznej, czasami mówili mi, kiedy się spotykaliśmy również na korytarzu w różnych miejscach, że są pracownicy, którzy tak naprawdę powinni korzystać z tej instytucji, w sensie później prosić o pomoc. Więc to jest ta sytuacja pewnego problemu. My chcemy, oczywiście rozpoczniemy za chwilę rozmowy, kolejne rozmowy płacowe w tych jednostkach różnego rodzaju, jednostkach samorządowych, w różnych miejscach. No ale podobna jest sytuacja w administracji rządowej. Też pracownicy tychże też nie zarabiają zbyt dużo.
To jest ta grupa inspektorat ochrony środowiska.
Tak, to są też te grupy, które zarabiają na rękę
to tylko z tego
w okolicach 2000 złotych.
I tu dochodzimy do kwestii pensji minimalnej, o której oczywiście
tak, i o tym mówię, więc to jest naprawdę przeogromny problem i to nie jest kwestia małej skali tejże liczby osób. Tam mamy oczywiście przeogromną skalę tychże osób i coś z tym trzeba zrobić, bo mamy taką sytuację, gdzie w innych branżach, a już na pewno w przemyśle, te wynagrodzenia są zdecydowanie inne, a szczególnie w Wielkopolsce. Pan prezes tutaj miał rację, mówiąc, jeżeli mówił o Wielkopolsce w tym obszarze tylko przedsiębiorstw. A z drugiej strony mamy ten nieszczęsny, dramatyczny ogon pracowników, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Więc to że rzeczywiście jest duży kłopot.
Ja mogę powiedzieć, że z punktu widzenia Związku Pracodawców, którzy są przedsiębiorcami, bo ci są naszymi członkami, mogę powiedzieć w ten sposób, że w zasadzie administracja rządowa i samorządowa powinna świecić przykładem w tym przypadku w stosunku do całej reszty, prawda, a nie być...
Do niej się powinno równać.
Tak. Także to jest coś na pewno nienormalnego. To są zaszłości od wielu lat. Teraz ktoś może krytycznie powiedzieć tak, no tak, ale widocznie są nieefektywni. No to od tego są szefowie tych instytucji, którzy powinni zmieniać struktury, reformować je tak, aby były efektywne. I jeśli masz trzech pracowników nieefektywnych, za małe pieniądze, to może musisz przyjąć dwóch pracowników za o wiele wyższe pieniądze. Także to jest kwestia widocznie jakichś takich trochę...
Myśmy mieli naprawdę tutaj doświadczenia też takie różne. No, podam przykład. No, miasto Poznań i prezydent. Myśmy przystąpili do tych negocjacji dotyczących właśnie podwyżek. Przypomnę, ponad 9 tysięcy pracowników w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury. I mówiliśmy 3 lata temu o tym, że spróbujmy się dogadać na 3 lata, na ten okres kadencji. No i rzeczywiście wydawało by się, że dogadamy się, bo była taka dość rozsądna propozycja z naszej strony. Myśmy rzeczywiście nie wystąpili z roszczeniem przeogromnym, szalonym. zrobionym. No ale niestety, końcówka tych negocjacji, rok
miał być 700 złotych, odwyżek,
łącznie
pamiętam,
przez 3 lata miało być 700 złotych, tak. A myśmy dostali przez te 3 lata łącznie 400 złotych.
I nawet złapałem pańską wypowiedź, gdzie pan mówi, prezydent nie dotrzymał słowa.
No nie dotrzymał słowa, wprost o tym mówi. Szkoda, bo przecież to oznacza, co to oznacza? Że ci ludzie, siła nabywcza wynagrodzeń tych ludzi, no niestety nam spadła po raz kolejny. I znowu jest tak, że można mówić o pauperyzacji wynagrodzeń.
To może teraz bardzo konkretny przypadek Volkswagena, bo to jest i sukces, i mam wrażenie trochę porażka w Solidarności. Bo sukces, no bo udało się po tych miesiącach negocjacji. Mówimy o liczbie pracowników podobnej do tych instytucji, tak. No nieco większej nawet, kultury, czy w ogóle budżetowych jednostek miasta Poznania. 1000 złotych podwyżki, bardzo godziwe pieniądze na 25-lecie, nagrody jubileuszowe Volkswagena, jakieś też dodatki wczasowe i tak dalej, i tak dalej. I to jest sukces negocjacyjny ewidentny. Był protest. Parę miesięcy trwały negocjacje. Z drugiej strony na tle tego konfliktu wypączkowuje nowy związek, inicjatywa pracownicza. Jest to jednak rodzaj pewnego policzka, bo oni pewne wotum nieufności wobec Solidarności zgłaszają.
No powiem tak, to co dzieje się w Volkswagenie trzeba określić dwoma mocnymi słowami. Najpierw ten przekaz jednoznaczny. Solidarność tam jest oczywiście związkiem niezależnym, ale trzeba powiedzieć wprost, że taki klimat w relacji pomiędzy pracodawcą, zarządem firmy, a związkiem zawodowym, mówię tutaj o dialogu społecznym, mówię o zrozumieniu, mówię o tym, że wszyscy mają świadomość tego, jak należy postępować i funkcjonować, to jest naprawdę wzór dla całej Wielkopolski. Tam związek zawodowy funkcjonuje na dwóch poziomie, współodpowiedzialności i współdecydowaniu. To jest górna półka relacji pomiędzy dwoma partnerami w tym dialogu autonomicznym. W zdecydowanej większości firm tego w ogóle nie ma, więc tu trzeba chwalić, trzeba mówić naprawdę bardzo pozytywnie.
Mimo niemieckich szefów, panie przewodniczący.
I nagle mamy sytuację taką, że no, ten mały związek, ale to nie jest jakieś pejoratywne określenie, bo przecież każdy gdzieś musi wystartować kiedyś. No, ma takie czy inne poglądy i takie wyobrażenia, ale ja mam wrażenie, że ten związek jest kompletnie mało odpowiedzialny, ale i też ma zdecydowanie małą wiedzę na temat tego, jak sprawy się mają, jak to wygląda. Poza tym używa jeszcze różnych haseł, które, co tu dużo mówić, no, są zawsze interesujące, przecież jak ludzie się spotykają i populizm funkcjonuje i przychodzi się do kogoś innego, tak kolegi z pracy i mówi, słuchaj, 1000 złotych to jest za mało, lepiej, żeby było 2000, kto się nie da złapać na taki tekst. Ale chodzi o odpowiedzialność. Więc tutaj jest niestety szkoda, że brakuje tej odpowiedzialności.
Nie czuje pan trochę porażki, że te kilkaset osób jednak dało się na to zwabić?
11 tysięcy pracowników, no proszę wybaczyć, ale to zawsze tak jest, że w przeogromnej ilości w różnych miejscach znajdą się różni ludzie. A poza tym jest jeszcze inna rzecz. To my tak nie postrzegamy tego w ten sposób. Przecież Solidarność walczyła o pewną wolność. Wolność też w wymiarze zrzeszania się. I tak jest. Ale tu nie o wolność chodzi, nie o to, że powstaje związek mniejszy, większy, czy jakikolwiek inny. Chodzi o odpowiedzialność tego związku. Chodzi o to, co mówi, co proponuje i do czego prowadzi tak naprawdę. I tu mamy problem z tym.
Mam taką gotową wypowiedź pańską właśnie przy okazji tych negocjacji w Volkswagenie. Solidarność jest jednak odpowiedzialnym związkiem, to cytat. Domagamy się wyższych wynagrodzeń w zależności od finansowej kondycji danego zakładu.
Zawsze tak mówimy, bo zawsze jest tak, że Solidarność, podchodząc do trudnych rozmów, ale tych najważniejszych dla pracowników dotyczących wzrostu wynagrodzeń, mówimy tak, to jest propozycja, którą składamy, ale ona jest odpowiedzialna, bo ona musi być uzależniona od kondycji, od zysku firmy.
Jacek tak. Silski, właśnie czy ta współpraca, no właśnie, nie boi się
to jest
mimo niemieckiego pracodawcy.
Tak, nie, bo to jest tego niemiecki czy amerykański pracodawca, też są różnice. Pracodawca taki jak właśnie Volkswagen w wysokich technologiach, czy pracodawcy, którzy operują na wysokich technologiach, bo samochód to w tej chwili komputer jeżdżący na kołach, prawda? Tam jest tak dużo elektroniki, to są tak wysokie technologie, ale nie tylko właśnie te informatyczne, ale również pozostałe, metalowe jakieś technologie i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest trochę inna sytuacja. Volkswagen, jego kierownictwo tu polskie, czy musi bardziej odpowiedzialnie podchodzić niż, no bo jak już podaliśmy nazwę, lead, sprzedaż, no to dosyć proste czynności, więc ten pracodawca troszkę inaczej podchodzi
chociaż
do rzeczywistości.
Żeby tak pięknie nie było, nadal polscy pracownicy Volkswagena zarabiają 3-4-krotnie mniejsze pieniądze niż
niemieccy. Ale to też jest przyczyna
niemieccy odpowiednicy.
Tak. No mamy za sobą 45 lat okupacji, prawda, tej po II wojnie światowej, ekonomicznej to i politycznej. No i to powoduje to taka sytuacja, taką sytuację mamy.
Bardzo krótko, może teraz nie o pracodawcach, natomiast o formie pracy. Czy dużo było spraw dotyczących charakteru umów śmieciowych, elastyczności czasu pracy, tego typu zagadnień?
Jedna rzecz, która jest rzeczą do zrobienia jeszcze przez kolejne pewno lata, jak sądzę, a która jest dla nas bardzo znacząca i zaraz powiem dlaczego, to jest kwestia układów zbiorowych pracy. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że spoglądamy na naszych sąsiadów z zachodu, na Niemcy i widzimy, że tam, gdzie jest ten kraj, rzeczywiście, jeśli chodzi o układy zbiorowe pracy, mamy przeogromną ilość tam układów zbiorowej pracy, zarówno w zakładzie, jak i w branży całej. Widzimy, że kiedy tak się dzieje, to wtedy jest przeogromna ilość dobrych rozwiązań, biznes się dobrze kręci i nie ma konfliktów społecznych, nie ma napięć.
Bo to jest regulowane.
To jest regulowane i chcemy rzeczywiście pewien ucywilizować relacje w zakładach pracy poprzez układy zbiorowe pracy. Kłopot jest jeden tylko. Na poziomie zakładu pracy mamy pracodawcę i możemy, chociaż on też bardzo niechętnie jak gdyby podchodzi do tego. Ale jeżeli mówimy o branżach już i ponad zakładowe, czyli branżowe układy zbiorowe pracy, tutaj niestety, panie prezesie, pracodawcy często mówią, my nie mamy zdolności tutaj zawierania takich układów zbiorowych pracy i szkoda, bo byłoby rzeczywiście inaczej.
Tak, no taka jest charakterystyka naszej gospodarki, że 70% to firmy małe i średnie. Niemniej
zbyt rozproszone.
Tak, to jest to podobnie jak Italia, prawda? No i to samo jest z Polską. Na pewno normalnych, uczciwych pracodawców, a jest ich większość, to ponad 93 czy 97 czy ileś procent, są zainteresowani w tym, aby i małe, i średnie, każde firma, żeby pracowała w porównywalnych warunkach tych konkurencyjnych, ale również na rynku pracy. I na przykład my, jako Związek Pracodawców, zawsze się przychylimy do tego, aby walczyć z nieuczciwą konkurencją na rynku pracy, prawda? Czyli jak my, normalni, uczciwi członkowie tego związku i nie tylko, zatrudniamy swoich pracowników na umowach o pracę, to chcemy, żeby również inni zatrudniali na umowę o pracę.
Tylko, że to jest...
Panie prezesie, ja też powiem coś, co jest też, myślę, że tutaj dla nas ważne.
Bez konkretnych możliwości.
Mianowicie Solidarność jest bardzo zainteresowana i bardzo będzie promowała uczciwych pracodawców. My naprawdę będziemy bardzo chętnie promować i robimy to zawsze wszędzie, bo to jest niezwykła rzecz.
Jakby taka promocja miała wyglądać?
No chociażby w ten sposób, że będziemy bardzo zainteresowani tym, żeby dobrze zmienić chociażby ustawę o zamówieniach publicznych. Dlaczego w tej ustawie nie promować uczciwych pracodawców.
Tak. Czyli chodzi o to, żeby dostawali punkty za to, że są wypłacani, że płacą na czas pensje, realizują ubezpieczenia.
Podatki, płacą podatki, płacą na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, mają zatrudnionych pracowników
na umowę o pracę,
i dodatkowo są sprawdzeni, są uczciwi pracodawcy. Tak. Tacy ludzie powinni otrzymać zlecenie.
Chcę powiedzieć o doświadczeniu w Stanach takim. I nie pamiętam, jaki to był stan, gdzie w pewnym momencie porozumieli się, jest tych związków mało, ale porozumieli się do następującej sytuacji, że skracają okresy wypowiedzenia, końca pracy, czyli po prostu chodzi o to, że oczywiście na umowę o pracę przede wszystkim, ale jednocześnie powinniśmy również popatrzeć na drugą stronę, bo długie okresy wypowiedzenia powodują to, że pracodawca jak nie chce mieć tego pracownika dalej, bo widzi, że jest niewydajny, to jak to stwierdzi, to musi czekać kilka miesięcy, 3 miesiące, żeby go zwolnić, prawda? No oczywiście, co niektórzy próbują złapać tego pracownika na konkretnych nieuczciwych zachowaniach i wtedy go zwolnić karnie, czyli szybko. Jednocześnie, z drugiej strony, są pracownicy, którzy by chcieli się szybko rozstać z tą firmą, no ale też muszą 3 miesiące czekać, no bo ten jego pracodawca obecny, zanim znajdzie kogoś, to czyli to dotychczasowe takie, mówię tu o elastyczności rynku pracy. Także to, czy musi iść w dwóch kierunkach. Teraz, jak jest tak małe bezrobocie, to może jest szansa na to, żeby uelastycznić cały rynek pracy.
No teraz
czyli jak nie chcemy
ze
sobą pracować, to powinniśmy się jak najszybciej rozstać.
Panie,
o to chodzi. I to jest ważne.
Zaczęliśmy troszeczkę o tym mówić. Niewiele już mamy czasu. Troszeczkę o planach, które pan by chciał, z którym pan startuje, bo to jeszcze, to, że pan kandyduje, to jeszcze nie jest przecież automatyczny wybór.
To jest kwestia oczywiście decyzji delegatów. Natomiast to, co myślę, że dla nas jest najważniejsze, to jest kwestia rzeczywiście promowania układu zbiorowych pracy i chcemy jak gdyby to bardzo mocno zapromować tutaj również w Wielkopolsce. Druga rzecz, która jest bardzo ważna i to raczkuje już w tej chwili, to jest rzecz, która pojawia się, to są kwestie mediacji w stosunkach pracy. Ta rzecz jest nowa, zupełnie w Polsce nieznana, a przecież wiemy, że w sądach pracy czekamy rok, dwa, czasami dłużej. Chcemy ucywilizować kłopoty, które mają ludzie, czyli ten statystyczny Kowalski pracujący w firmie i powiedzmy prezes firmy, czy kierownik takiego, czy innego działu i chcemy stworzyć model, który będzie funkcjonował rzeczywiście tutaj najlepiej jak można, a więc poprzez mediację, rozwiązywanie różnego problemów. To jest kwestia dbałości oczywiście o poziom wynagrodzeń, to jest problem dbałości o kwestię dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy. Mówię tutaj o Społecznej Inspekcji Pracy, to jest cała historia związana ze zmianą próbą zmiany ustawy i tak dalej. Więc jak gdyby szereg jest rzeczy, które będą na pewno przedmiotem zainteresowania w najbliższym czasie.
Jacek Silski, jakie pan by miał oczekiwania wobec nowego, starego, nowego szefa Solidarności, w zależności jak to się rozwiąże? Nie chcę tego dekretować.
Ja mogę tego skromnie powiedzieć. Kontynuacji tej dobrej współpracy, tego właśnie patrzenia na całą firmę, a nie na tylko na partykularne
związkowe
grupy, interesy jakiejś grupy w jakiejś firmie. Powtórzę to, co powiedziałem. Są nieuczciwi pracodawcy, są nieuczciwi pracownicy, a jakbyśmy patrzyli na procent, to może wśród pracowników jest tego więcej, ponieważ internet stworzył zupełnie nowe warunki pracy.
A gdyby pan miał coś podpowiedzieć, czym warto by się było zająć w fotelu przewodniczącego regionu?
No przepraszam, ale nie mam propozycji. Oceniam tutaj pracę pana Jarosława Lange bardzo dobrze. No i cóż. Tak się zdarza też.
Dziękuję bardzo. Też oczywiście, natomiast tak jak mówię, kłopoty są i różne problemy są, ale zawsze to, co jest bliskie mojemu sercu, to jedna rzecz. Styl rozwiązywania tych problemów. I tutaj rzeczywiście, jeżeli tworzymy w Wielkopolsce tak dobry styl, to jest to oczywiście wypadkowa wielu ludzi, bo to nie jest kwestia jednego człowieka, nigdy tak nie jest. Ale ten klimat zawsze gdzieś tam owocuje i mamy sytuacje takie, gdzie rzeczywiście w zdecydowanej większości, bo to trzeba powiedzieć wprost, w zdecydowanej większości w tych zakładach pracy, gdzie mamy organizacje, jest tak, że spotykamy rozsądnych i mądrych pracodawców, gdzie szukamy dobrych porozumień i tak to jest. Jest jakiś margines kłopotu i to zawsze tak bywa. Tak. I cieszymy się, że to właśnie tak funkcjonuje w Wielkopolsce.
O dialogu w dobrym stylu i oby też w następnej kadencji w równie dobrym stylu dyskutowali dzisiaj Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Jarosław. Jacek Silski, bardzo przepraszam, prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się państwu. Spokojnego wieczoru.
Wskazani na dialog.